Witam wszystkich serdecznie na następnym naszym spotkaniu środowym. Znów mamy ten czas, kiedy możemy być przed obliczem Bożym. Znów mamy czas, kiedy Duch Święty będzie działał na serca nasze. Dlatego, bracia i siostry, rozpoczniemy dzisiejsze zgromadzenie nasze na tym miejscu od modlitwy. Skupmy się wszyscy, skłońmy głowy nasze i wołajmy do Pana naszego. Panie nasz i Boże, jesteś naszym opiekunem, jesteś naszym Ojcem, jesteś naszym troskliwym i wspaniałym przewodnikiem. Dlatego, Panie, przyjmij hołd, przyjmij cześć, że jesteśmy w Twoich rękach. To Ty nas chronisz, to Ty się opiekujesz nami, to Ty nam dajesz, Panie, swoją cudowną ochronę i swoją wspaniałą opiekę. Panie, dziękujemy Ci, że znów zgromadziłeś nas, abyśmy mogli wywyższać Twoje imię, abyśmy mogli Tobie na chwałę wznosić modlitwy, przed Twoim obliczem być zgromadzeni i oczekiwać na działanie Twojego Ducha Świętego. Znów, Panie, jesteśmy przed Twoim obliczem, aby Twój Duch Święty wypełnił serca nasze Twoim słowem, wypełnił serca nasze radością i pokojem. Przyjmij hołd i przyjmij cześć i przyjmij uwielbienie i błogosław Twoje święte słowo, kiedy będziemy je słuchać, kiedy je będziemy wypowiadać, aby imię Twoje było wywyższone po wieki wieczne. Halleluja. Amen. Kochani, chciałem dzisiaj rozważyć Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Rzymian, rozdział 10, od wiersza 1 do 4, a później 17 do 21. Bracia, pragnieniem serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daję im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak, po całej ziemi rozległ się głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy teraz Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swoje do ludu nieposłusznego. Apostoł Paweł mówi, treścią mojej modlitwy do Boga jest zbawienie Izraela. Chociaż apostoł Paweł był apostołem pogan, ale nie przeszkadzało mu to w tym, aby modlił się o swoich rodaków, o Izraelitów, o Żydów. I w Rzymian w 1 rozdziale w 16 wersecie jest takie słowo, albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a później Greka. Widzimy, Słowo Boże wyraźnie jest pokazane, że najpierw Ewangelia odnosiła się do Żydów, a później do Greków, do wszystkich innych narodów. Ale apostoł Paweł, ponieważ zaczął zwiastować Ewangelię do pogan, pamiętał zawsze też o tym, aby wołać o swoich rodaków, aby wołać o Żydów, aby wołać o tych, dla których Ewangelia najpierw została posłana. W pierwszym Tymoteusza, w drugim rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy, przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Więc tak jak apostoł Paweł zanosił modlitwy o Żydów, tak też chcę nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy modlili się nie tylko za Żydów, ale modlili się za wszystkich ludzi. Abyśmy w ogóle modlili się, abyśmy wołali o wszystkich ludzi. Czy w swoim domu pamiętamy o tym, kiedy stajemy na kolana, aby modlić się o tych wszystkich, którzy są wokół nas? Czy pamiętamy, czy czy jest to w sercu naszym, abyśmy wołali o sąsiadów naszych, o znajomych naszych, o bliskich naszych, o dalszych naszych. Pamiętajmy o tym, że mamy naprawdę się modlić, bo to jest niezwykle ważne. Apostoł Paweł o modlitwie, o ludzi nigdy nie zapominał. Ale apostoł Paweł też podaje bardzo wyraźnie, mają gorliwość, ale gorliwość nierozsądną. Gorliwość to cecha kogoś, kto z wielkim zapałem i oddaniem angażuje się w coś, wypełniając sumiennie i rzetelnie wynikające z tego obowiązki. Gorliwy człowiek, starający się, dążący do tego, aby coś zostało wykonane, coś, co jest ważne, coś, co jest priorytetem dla jego życia. Gorliwość chrześcijańska to oddanie się sprawie Królestwa Bożego. Jeśli jesteśmy oddani Królestwu Bożemu, jeśli jesteśmy oddani w wykonywaniu wszystkich dzieł związanych z Królestwem Bożym, to jesteśmy gorliwymi ludźmi. Trzeba gorliwości, aby życie religijne i duchowe mogło się rozwijać, a chrześcijanin mógł się uświęcać i dojrzewać jako osoba wierząca. Jeżeli nie jesteśmy gorliwi, to jesteśmy też niedojrzali, bo Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że gorliwość w każdej sytuacji jest niezwykle ważna, jeśli chodzi o naszą wiarę. Gorliwość dla Pana jest tą podstawą naszego działania w Jego Królestwie, w głoszeniu Ewangelii, w opowiadaniu o wszystkich dobrych i wspaniałych dziełach Bożych. Gorliwość może być motywowana bezinteresownością i szlachetną troską o wyższe wartości, ale też może być motywowana przez egoizm i stawianie swoich spraw na pierwszym miejscu. Można być gorliwie zaangażowanym w to, aby wszystko dla siebie garnąć, aby wszystko dla siebie robić i żeby być w tym naprawdę pilnym. Gorliwość, u której podstaw stoi egoistyczna zazdrość czy zawiść, rujnuje w gruncie rzeczy serce człowieka, bo człowiek ma dążyć do tych spraw, które Bóg mu pokazuje jako najważniejsze w jego życiu. Chorej i płynącej z egoistycznych pobudek gorliwości doświadczały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, prowadząc nikomu niepotrzebne spory, polemiki i kłótnie. Apostoł Paweł o tym bardzo wyraźnie w listach pisze. W Rzymian w 13 rozdziale, 13 wersecie czytamy: postępujmy przystojnie jak za dnia, nie w biesiadach, pijaństwach, nie w rozpustach i rozwiązłości, nie w swarach i w zazdrości. Właśnie mamy stronić od takich rzeczy, które powodują, że my między sobą zaczynamy być niezgodni. Zaczynamy burzyć jedność pomiędzy dziećmi Bożymi. Musimy tych rzeczy unikać. A w 1 Koryntian w 3 rozdziale, 3 wersecie czytamy: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Jeśli między nami są te rzeczy, które powodują spory, to Słowo Boże mówi, jesteśmy cieleśni. Dlaczego? Bo ciało właśnie w tym kierunku zmierza. To właśnie ciało jest motywacją do sprzeczeń, do kłótni, do tego, aby żyć w niezgodzie jedni z drugimi. Jeśli poddamy się Duchowi, to Duch Święty nie będzie nas prowadzić do zwady i do tego, żebyśmy między sobą nie mieli jedności. W liście Jakuba, 3 rozdziale, przeczytamy może 14 i 16 wersety i Słowo Boże mówi tak: jeśli jednak gorzką zazdrość i kłótliwość macie w sercach swoich, to przynajmniej nie przechwalajcie się i nie kłamcie wbrew prawdzie. 16 werset: bo gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam niepokój i wszelki zły czyn. Jeżeli jesteśmy kłótliwi, jeżeli jest między nami niezgoda i zazdrość, to Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że jest tam zło, jest tam zły czyn, jest tam niepokój. A my między sobą mamy zawsze dążyć do pokoju. Dążcie do pokoju, bez którego nikt nie ujrzy Pana, zresztą Słowo Boże mówi. Ale Bóg jest Bogiem pokoju i chce, abyśmy my zmierzali dokładnie w tym kierunku. Biblia pokazuje, że przede wszystkim Bóg ma cechę gorliwości. Przede wszystkim Bóg. I my mamy te wszystkie Boże działania naśladować w życiu naszym. Pokazane to jest na przykład w pierwszym przykazaniu dekalogu. Zabrania ono tworzenia sobie bożków, ponieważ Jahwe to Bóg zazdrosny jak ogień pożerający. I tutaj na poparcie tego chciałbym dwa fragmenty przeczytać. Drugi Mojżesza, 20 rozdział, 5 werset mówi: nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym. A w 5 Mojżeszowej, 4 rozdziale, 24 wersecie jest powiedziane: gdyż Pan twój Bóg jest ogniem trawiącym, On jest Bogiem zazdrosnym. Jest wyraźnie w Słowie Bożym powiedziane, że Bóg jest bardzo gorliwy i pilny w tym, aby pewne zasady, które wypowiedział, pewne zasady, które ustanowił, aby w gorliwości swoje wprowadzać w życie, aby żeby wszyscy byli temu poddani i temu posłużni. Oznacza to, że Bóg jest gorliwy w trosce o swoją świętość i nie dopuszcza do tego, aby umniejszano Jego czci. A w Jozuego 24:19 jest powiedziane: i rzekł Jozue do ludu: nie możecie służyć Panu, gdyż On jest Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Nie możecie Bogu służyć. Dlaczego? No jeżeli jesteście niegorliwi, jeżeli nie przestrzegacie Bożych przykazań, jeżeli nie przestrzegacie Jego świętości, no to po prostu Bóg mówi, że jest niebezpieczne w ten sposób żyć, w ten sposób postępować, bo Bóg jest gorliwy w przestrzeganiu tego, żeby Jego imię było wywyższane ponad wszystko i żeby nie było przed Nim żadnych innych bogów. Jego zazdrosna gorliwość o chwałę swojego imienia to wzór dla wszystkich wierzących w Niego. To jest wzór. Bóg nam wyraźnie pokazuje, że chwała dla Jego imienia ma być podstawą naszej gorliwości. A więc wołaj do Pana, dziękuj Mu, wywyższaj Jego imię i wysławiaj Go ponad wszystko, ponad wszystko. Pismo Święte pokazuje, że Bóg posługuje się różnymi sposobami, aby w narodzie wybranym wzbudzić gorliwość, jaką On sam płonie. Jest wyraźnie powiedziane, że Bóg pokazuje, w jaki sposób należy to czynić i pokazuje nam na przykładach innych ludzi. Na przykład Eliasz. Eliasz czuł, że trawi go żar Boży. Czytamy o tym w 1 Królewskiej 19 rozdziale 14 wersecie. A on odpowiedział: gorliwie stawałem w obronie Pana Boga zastępów, gdyż synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą, Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Widzimy, gorliwość Eliasza jest wyraźnie tutaj pokazana, że on gorliwie stawał w sprawach Bożych. Gorliwie stawać w sprawach Bożych, to znaczy iść dokładnie w tym kierunku, w którym Bóg chce, abyśmy szli. Przestrzegamy Jego słowa, przestrzegamy Jego zasad, przestrzegamy Jego przykazań. To jest niezwykle ważne. Dalej pokazane jest w Piśmie Świętym, że psalmista Dawid wypowiada się o gorliwości i mówi: gorliwość o dom twój mnie pożera. W psalmie 69, wersecie 10 powiedziane jest: bo gorliwość o dom twój pożera mnie, a zniewagi urągających tobie spadły na mnie. A więc Dawid pokazuje wyraźnie, że jest tym, którzy naprawdę starają się gorliwie wywyższać Pana i błogosławić Jego święte imię. Dalej jest powiedziane w Piśmie Świętym, Jezus również doznał podobnego poruszenia wewnętrznego, wywołanego gorliwością, gdy widział, jak na dziedzińcu świątyni jerozolimskiej prowadzi się handel zwierzętami i ptakami ofiarnymi oraz wymianę pieniędzy. I zareagował na to. Zareagował na to w jaki sposób? W Jana w 2 rozdziale w 15 wersecie jest powiedziane, i skręciwszy bić z powrózków, wypędził ich wszystkich ze świątyni wraz z owcami i wołami, wekslarzom rozsypał pieniądze i stoły powywracał. Widzimy gorliwość o dom, Boży dom. Jezus Chrystus pokazał wyraźnie, pokazując ludziom, że nie mogą postępować w sposób zagrażający gorliwemu oddawaniu czci Bogu. Nie można, chociaż nawet pod przykrywką składania ofiar, robić handlu w świątyni. Dlatego wiedzmy o tym, że Słowo Boże pokazuje, że gorliwość w Jezusie Chrystusie, w Jego sercu pożerała Go, gorliwość o dom Boży, dom Ojca, który jest w niebie. Dalej Słowo Boże mówi, że Paweł apostoł też był naśladowcą Chrystusa pod względem gorliwości o chwałę Bożą i rozwój Królestwa Bożego. W 1 Koryntian 11 rozdziale w 2 pierwszych wersetach czytamy: bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. Widzimy, apostoł Paweł mówi, że dobrą rzeczą jest wykazywać się gorliwością, staraniem o to, co zostało wyraźnie wskazane, co wyraźnie Pismo Święte ukazuje każdemu z nas. A więc bądźmy gorliwi. Bądźmy gorliwi w naszym sposobie postępowania, w naszym życiu, w naszym naśladowaniu Jezusa Chrystusa. To są podstawowe rzeczy naszego życia chrześcijańskiego. Zanim Paweł doznał nawrócenia pod Damaszkiem, ożywiała go autentyczna, ale źle pojmowana gorliwość religijna, pod której wpływem prześladował uczniów Chrystusa. Był gorliwy, ale zobaczmy, jak apostoł Paweł był gorliwy w prześladowaniu uczniów Jezusa Chrystusa, jak był gorliwy we wciąganiu ich do więzień, w posyłaniu ich do więzień. Tak zobaczmy, kiedy się nawrócił, kiedy przyjął Jezusa Chrystusa, kiedy pod Damaszkiem oświeciła go światłość Chrystusowa, jest pokazane wyraźnie, on wykazuje się gorliwością. On dalej jest gorliwy w tym już, co jest właściwe. A więc tak jak czytaliśmy w Słowie Bożym na początku, że mają gorliwość, ale gorliwość nierozumną, gorliwość niemądrą. I apostoł Paweł wykazuje na sobie samym, na swoim własnym postępowaniu, że owszem, był gorliwy, ale niewłaściwy sposób, a teraz jest gorliwy na chwałę Bożą. A więc bądźmy gorliwi na chwałę Bożą. Dzieje apostolskie, 22 rozdział, 3 werset mówi: jestem Żydem, apostoł Paweł o sobie mówi, jestem Żydem urodzonym w Tarsie w Cylicji, lecz wychowanym w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształconym w zakonie ojczystym, pełnym gorliwości dla Boga, jak i wy dziś wszyscy jesteście. Widzimy, apostoł Paweł bardzo wyraźnie pokazuje, że został wykształcony, został przygotowany w zakonie, został przygotowany w słowie, aby być gorliwym dla Boga. I jest gorliwym dla Boga. I w Galacjan w 1 rozdziale w 14 wersecie dalej kontynuuje tą myśl, i że prześcigałem w żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ojczystych ustaw. Widzimy, apostoł Paweł pokazuje, że gorliwość jest niezwykle ważną rzeczą, że gorliwość przyprowadza nas bliżej Jezusa Chrystusa, bliżej tronu Bożego. Dalej jest w Słowie Bożym też powiedziane, że faryzeusze kierowali się nie tylko troską o sprawy Boże, ile własną pozycję społeczną i wymiernymi korzyściami. Paweł należał do stronnictwa faryzeuszów, którzy z całą gorliwością i starannością usiłowali zachowywać prawo. Gorliwość w usiłowaniu przestrzegania prawa jest rzeczą dobrą. Do czego prowadzi? No prowadzi do tego, że poznajemy, że nie jesteśmy w stanie przez naszą gorliwość być zbawieni. Ale to nas przyprowadza bliżej Jezusa Chrystusa, abyśmy krwią Jezusa Chrystusa byli omyci, krwią Jezusa Chrystusa byli zbawieni. Kochani, mówimy o tym, o tych początkujących zupełnie podstawach wiary naszej, ale one są naprawdę ważne w życiu naszym na każdą chwilę, każdego dnia, bo każdego dnia nam się zdarza zgrzeszyć i wtedy znów potrzebujemy Bożego przebaczenia, znów potrzebujemy gorliwego szukania przebaczenia Jezusa Chrystusa. A więc bądźmy pilni. Bądźmy naprawdę ludźmi, którzy w gorliwości szukają bliskości naszego Pana. To są podstawy naszego życia. Jezus wytykał faryzeuszom obłudę, a nawet fanatyzm. Widzimy? I tu się ocieramy o dwa zagadnienia. Gorliwość i fanatyzm. Słowo Boże nam nie mówi, abyśmy byli fanatykami, ale Słowo Boże nam mówi, żebyśmy byli gorliwi jak fanatycy. To chodzi o to, żebyśmy byli ludźmi, którzy dążą w mądry sposób, w Boży sposób, według Bożej mądrości, do Bożych spraw, do Bożego prowadzenia, do działania Bożego Ducha Świętego. Mamy być gorliwi w szukaniu Bożych darów, mamy być gorliwi w szukaniu działania Ducha Świętego w naszym życiu. To są naprawdę podstawy, dlatego się zgromadzamy, dlatego też szukamy oblicza Bożego, dlatego też słuchamy głosu Ducha Świętego, kiedy On do nas przemawia w swój łagodny sposób. W Mateusza w 3 rozdziale, w 7 wersecie czytamy, a gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, tu Jan Chrzciciel mówi, plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Zobaczmy, Jan Chrzciciel pokazuje, że człowiek ma być gorliwy, ale nie ma być człowiekiem, który próbuje na fundamencie, na bazie gorliwości oszukiwać. A faryzeusze, według Słowa Bożego wypowiedzianego w tym miejscu, pokazuje, że faryzeusze i saduceusze przychodzili do chrztu i po prostu po to, żeby tylko uciec przed gniewem. A my szukamy Boga nie dlatego tylko, że na nas się rozgniewa, jak nie będziemy Go szukać, ale szukamy Go dlatego, że Go kochamy, dlatego, że chcemy Mu służyć. I dlatego jesteśmy gorliwi, nie że grozi nam kara, ale dlatego, że nasz Pan jest dla nas drogocenny. Nasz Pan jest dla nas najważniejszy w naszym życiu. W tejże Ewangelii, w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza w wersecie 20 czytamy, albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. A więc zobaczmy, w gorliwości mamy być mądrzy. W gorliwości mamy dążyć do tego, o czym mówi Słowo Boże. Mamy dążyć do tego, co jest z Bożego Królestwa. W Łukasza w 11 rozdziale jest dokładnie pokazane to, w jaki sposób faryzeusze, saduceusze dążyli do sprawiedliwości, a w jaki sposób Bóg mówi o sprawiedliwości. 39 werset, a później 42 i 43. 39 mówi tak. Pan zaś rzekł do niego, teraz wy, faryzeusze, oczyszczacie to, co jest z zewnątrz, kubka i misy, ale to, co jest wewnątrz was, pełne jest łupiestwa i złości. Lecz biada wam, faryzeusze, że dajecie dziesięcinę z mięty i ruty i z każdego ziela, a pomijacie prawo i miłość Boga, a wszak należało i to czynić i tamtego nie zaniedbać. Biada wam, faryzeusze, że lubicie pierwsze miejsca w synagogach i pozdrowienia na rynkach. Widzimy, jaka jest sprawiedliwość faryzeuszów, jaka jest gorliwość faryzeuszów w przestrzeganiu prawa. Starali się, żeby w gorliwości swojej zrobić tylko to, co z zewnątrz jest ładne, czyste. Tak samo jak człowiek może wewnątrz być pełen grzechu, może być całkowicie zepsuty, ale na zewnątrz może być pięknie umyty, prysznic może wziąć, może się umyć pięknie, wypachnić się pięknie, pięknie się ubrać i na zewnątrz wygląda jak bardzo, naprawdę bardzo porządny człowiek. I o tym mówili faryzeusze. I w ten sposób faryzeusze postępowali, żeby na zewnątrz być, jakby sprawiać wrażenie ludzi sprawiedliwych, ludzi pobożnych, ludzi właściwie żyjących, ludzi gorliwych w przestrzeganiu Bożego prawa. A to, że wewnątrz jest pełno łupiestwa, to, że wewnątrz jest pełno grzechu, to, że wewnątrz jest pełno złych myśli, wszeteczeństwa i pożądliwości, to już nie było ważne. I właśnie Jezus Chrystus na to zwraca uwagę, że my jako gorliwi, gorliwe dzieci Chrystusowe mamy zadbać o nasze wnętrze, mamy zadbać o naszą duszę, mamy zadbać o naszego ducha, abyśmy w czystości chodzili przed Bożym obliczem. Dalej Słowo Boże mówi jeszcze jeden punkt, że uczeni w piśmie i przełożeni ludu również znani byli z fałszywej i pozornej gorliwości. Oni również byli znani z tej fałszywej gorliwości. Mateusza w 10 rozdziale 18 wersecie czytamy: oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. Zobaczmy, jacy gorliwi. Jacy gorliwi, żeby przestrzegać przykazania, które otrzymali od Boga, aby te przykazania obrócić przeciwko Wybawicielowi całego świata, żeby je obrócić przeciwko Synowi Bożemu. Sam Bóg, sam Syn Boży dał im prawo, a oni wykorzystują to prawo, żeby to, co zewnętrzne, tylko umyć i spowodować śmierć Jezusa Chrystusa, a to, co wewnętrzne, już nie jest ważne. Dla nich zbawienie już nie jest ważne i dla nich wybawienie przez Jezusa Chrystusa nie jest na tyle ważne, na ile ważne jest, czy umyłeś ręce, czy siadłeś z grzesznikami do stołu, czy nie siadłeś z grzesznikami. Jezus Chrystus bardzo wyraźnie im to wytykał i tutaj jest to wyraźnie powiedziane. W Marka w 12 rozdziale w 38 wersecie jest powiedziane: i mówił w nauczaniu swoim, wystrzegajcie się uczonych w piśmie, którzy chętnie chodzą w długich szatach i lubią pozdrowienia na rynkach. Widzimy, o co dbali w swojej gorliwości uczeni w piśmie. Oni dbali o to, żeby chodzić w długich szatach, tak jak mówiliśmy, prawda? Szaty są najważniejsze. I żeby ich na rynkach pozdrawiać, żeby wszyscy im się kłaniali, żeby wszyscy z szacunkiem traktowali ich na zewnątrz, kiedy wychodzą. A to, że wewnątrz wszystko jest zepsute, to już nie ma żadnego znaczenia. Dlatego Słowo Boże nam zwraca uwagę w tym, co czytaliśmy na początku. Nie podporządkowali się sprawiedliwości Bożej, a skupieni byli na stanowieniu własnej sprawiedliwości. I powiedzmy sobie szczerze, ludzie najchętniej ignorują Bożą sprawiedliwość, która przejawia się w zakonie i w całym Starym Testamencie, który pokazuje ludziom ich brak sprawiedliwości. Słowo Boże pokazuje ludziom brak sprawiedliwości, a ludzie mówią, że chcą sprawiedliwie. Ta sprawiedliwość Boża jest przez nich pogardzana. Również ignorują sprawiedliwość, która pochodzi z wiary. Sprawiedliwość z wiary przychodzi wtedy, kiedy człowiek w wierze swojej naprawdę przybliża się do Boga. Ludzie najbardziej są skupieni na własnym interpretowaniu Bożego prawa i żyją według mało od nich wymagających zasad, zasad i tradycji własnych narodów. I to jest podstawa. I w Marka w 7 rozdziale, 3, 4 i 13, może przeczytamy w wersecie, faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych. Zwróćmy na to uwagę. I nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk. I po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, nie jedzą. Ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je. Tak znieważacie Słowo Boże przez swoją naukę, którą przekazujecie dalej i wiele tym podobnych rzeczy czynicie. Widzimy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że oni przestrzegali tego, co zewnętrzne. Kochani, co zewnętrzne. No, dzisiaj też się mówi na przykład o tym, żebyśmy zawsze myli ręce. Jak z rynku przyjdziemy też, żebyśmy myli ręce. Ale czy tu chodzi o sprawiedliwość naszą? Czy tu chodzi o sprawiedliwość związaną w ogóle z Bogiem? Nie, tu chodzi o koronawirus. Dlatego mamy myć ręce. Ale jeśli chodzi o mycie rąk przed jedzeniem ze względów religijnych, ze względu na naszą wiarę, to nie o to wcale chodzi. My mamy być bardzo czyści wewnątrz naszym sercu. A wtedy będziemy też dobrze czynili, jeśli będziemy dbali o czystość naszą zewnętrzną. To musi iść w parze. I to Słowo Boże mówi, że my najchętniej byśmy przestrzegali to, co zewnętrzne, umycie rąk i inne tego typu zasady, niż o to, co jest wewnątrz nas. Umyć ręce, no to idziesz do kranu, myjesz ręce, weźmiesz trochę mydła, myjesz ręce i już jest w porządku. Ale zadbaj o to, żeby twoje serce było czyste, no to w jaki sposób? Tu trzeba już stanąć na kolana, tu już trzeba spędzić czas w medytacji, w rozmowie z Bogiem, tu trzeba ubłagać Boga o przebaczenie, tu trzeba oczyścić swoje wnętrze, a więc zajmuje to trochę więcej czasu niż tylko umycie rąk pod kranem. Pamiętajmy o tym, że jako dzieci Boże musimy naprawdę o to dbać. A Bóg mówi, cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu nieulegającego i mówiącego przeciwko. Nieposłuszny to nieuległy, przeciwny lub opowiadający się przeciwko. Izrael wiele razy w swojej historii pokazywał, że sprzeciwia się Bogu i Jego Słowo, a tym razem sprzeciwił się prawdzie Ewangelii. Sprzeciwiał się zawsze Słowu Bożemu, zawsze nie chciał słuchać proroków, a kiedy nawet i wysłuchał proroków naród izraelski, to i tak swoje robili. To i tak wbrew temu, co prorok przekazywał od Pana, oni i tak mówili, Bóg mówił, nie uciekajcie, a oni mu co powiedzieli, wysłuchali, powiedzieli, a jednak będziemy uciekać. A więc zobaczmy, wbrew temu wszystkiemu, co Bóg mówi, ale my mamy być posłuszni Bogu, słuchać Jego głosu. W Mateusza w 21 rozdziale, 33 werset do 41 mówi tak. Innego podobieństwa wysłuchajcie. Był pewien gospodarz, który zasadził winnicę, ogrodził ją płotem, wkopał w nią prasę i zbudował wieżę. Wydzierżawił ją wieśniakom. I odjechał, a gdy nastał czas winobrania, posłał sługi swoje do wieśniaków, aby odebrali jego owoce. 39. I pochwycili go, wyrzucili poza winnicę i zabili. Gdy więc przyjdzie pan winnicy, co uczyni owym wieśniakom. Mówią mu, wytraci sromotnie tych złoczyńców, a winnicę wydzierżawi innym wieśniakom, którzy mu we właściwym czasie będą oddawać owoce. Widzimy, Słowo Boże nam wyraźnie mówi, jak w skrócie przeczytałem tą historię, wy ją całą znacie, bo wiele razy była czytana, ale wiedzmy o tym, że Słowo Boże nam bardzo wyraźnie pokazuje, że jeśli my się nie okażemy wierni Bogu, nie okażemy gorliwi Bogu, nie okażemy sprawiedliwi, czyści wewnątrz, to Bóg po prostu tą winnicę, w której pracujesz, w tą winnicę, w której służysz Bogu, zabierze i odda innym. Dlatego wiedzmy, że tak Słowo Boże nam mówi. Na koniec jeszcze przeczytajmy jeden fragment z Ewangelii Łukasza, 14 rozdziału, od 16 do 24 wersetu, też tutaj z przerwą. 16 werset. Pewien człowiek przygotował wielką wieczerzę i zaprosił wielu. I posłał swego sługę w godzinie wieczerzy, aby powiedział zaproszonym: przyjdźcie, bo już wszystko gotowe. 18. I poczęli się wszyscy jeden po drugim wymawiać. 21 werset. A gdy wrócił sługa, doniósł o tym panu swemu. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego: wyjdź prędko na place i ulice miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, ślepych i chromych. 24. Albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy. I to jest to podsumowanie tego, że mamy być gorliwi w tym wszystkim, co Bóg mówi, że mamy być gorliwi. Że mamy być sprawiedliwi, ale wewnątrz, w sercu naszym. Dlatego dbajmy o sprawiedliwość, dbajmy o gorliwość, abyśmy nie byli tak jak ci mężowie, którzy byli zaproszeni na ucztę. My jesteśmy zaproszeni na ucztę. Ty i ja jesteśmy zaproszeni na ucztę barankową. Ale Słowo Boże mówi, że jak będziemy się wymawiać, że jak będziemy odmawiać naszej służby Panu, jak nie będziemy gorliwi w naszej służbie dla Pana, to po prostu Bóg zaprosi innych. Bóg zaprosi tych, którzy będą gorliwi. Bóg zaprosi tych, którzy będą wykonywać Jego dzieła. Jeśli ty i ja nie staramy się być gorliwi w służbie dla Pana, jeśli ty i ja nie staramy się być sprawiedliwi od wewnątrz, to Słowo Boże mówi, miejsce w Królestwie będzie przeznaczone dla innych. To, które było twoim miejscem, to, które było przeznaczone dla ciebie, zostanie oddane dla innych. Dlatego bądźmy gorliwi i bądźmy mądrzy w rozsądku naszym, w sercu naszym i w duszy naszej i w duchu naszym. Bo to jest naprawdę ważne przed Bożym obliczem. I na koniec jeszcze pomódlmy się, wołajmy do naszego Pana, prośmy naszego Boga, aby nas wysłuchał, aby okazał swoje wielkie miłosierdzie. A też ty i ja skupmy się przed Bożym obliczem, aby poprosić Boga naszego o błogosławieństwo deszczu. On jest tak bardzo potrzebny na naszych polach, w naszych sadach, w naszych ogrodach. Bóg tylko może sprawić, aby ten deszcz był we właściwej proporcji i we właściwym czasie. Teraz jest taki wspaniały czas, w którym Bóg mógłby dać nam ten deszcz. Dlatego skup się i proś Pana z całego swojego serca i z całej swojej duszy. Panie nasz, jesteśmy przed Twoim obliczem zgromadzeni, aby wywyższać Twoje imię. Dzisiaj tego wieczoru, Panie, zgromadziliśmy się, aby wielbić Twoje imię i wywyższać Ciebie. I Ty nas błogosławisz, dajesz nam swoje słowo, dajesz nam swoją opiekę, dajesz nam swoje błogosławieństwo, dajesz nam cudowną swoją łaskę. I stoję przed Twoim obliczem, Panie, chcemy Ciebie prosić, abyś wysłuchał nasze błagania, abyś wysłuchał nasze modlitwy. Oto wszyscy bracia i siostry, Panie, są przed Twoim obliczem. My jesteśmy Twoimi dziećmi, Panie, umiłowanymi przez Ciebie. I dlatego też, Panie, ośmielamy się prosić Ciebie, abyś dał nam błogosławieństwo na nasze pola, abyś dał błogosławieństwo w naszych sadach, abyś dał błogosławieństwo w naszych ogrodach. Panie, wszyscy czekamy tego deszczu, który jest takim wielkim Twoim błogosławieństwem. Daj nam ten wczesny deszcz wiosenny, ten, który pobudza wszystko do życia, ten, który powoduje plony. Panie, Boże nasz, daj nam plon. Nie daj, Panie Wszechmogący, aby zatrzymane zostało to błogosławieństwo plonu naszego. Boże nasz, prosimy Ciebie, ześlij deszcz, tak jak dajesz nam deszcz Ducha Twojego Świętego, tak jak dajesz nam, Panie, swój chrzest w Duchu Świętym, tak jak dajesz nam dary swojego Ducha Świętego, ten cudowny duchowy deszcz, daj nam też ten ziemski, ten fizyczny, ten, który jest naprawdę nam potrzebny, a szczególnie tutaj na wschodzie, Panie. Bardzo potrzebujemy deszczu i dlatego wołamy wszyscy do Ciebie. Wysłuchaj nas, Panie, i okaż nam swoją łaskę. Ale też błogosław, Panie, abyśmy wzrastali w gorliwości dla Ciebie, abyśmy wzrastali w sprawiedliwości dla Słowa Twojego Świętego i w życiu naszym na co dzień to Słowo Twoje wprowadzali, abyśmy byli, Panie, naśladowcami Jezusa Chrystusa. Błogosław nas, Panie, błogosław i Wyposażaj nas w swoją cudowną miłość. Wyposażaj nas w jedność w Twoim Kościele. I bądź wywyższony, nasz Panie, że już niedługo będziemy mogli znów fizycznie być zgromadzeni na tym miejscu. Znów będziemy mogli być razem. Panie, Ty jesteś rozwiązaniem problemów i trudności. Dlatego prosimy, zabierz, Panie, tą zarazę. Zabierz ją, Panie, wygaś ją. Ty jesteś jedynym, który może to uczynić. Dlatego okaż nam tą łaskę i bądź wywyższony. Hosanna, halleluja, amen.